Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Drodzy słuchacze, dla mnie miesiąc luty niezmiennie kojarzy się ze Światowym Dniem Chorych. Obchodzimy go 11 lutego, ustanowił go papież Jan Paweł II. Jak sobie przypomnimy pielgrzymki Jana Pawła II i te przekazy telewizyjne, to wiemy, jak często się spotykał papież z chorymi, z niepełnosprawnymi, rozmawiał z nimi, podawał swoją dłoń, błogosławił. Jan Paweł II bardzo głęboko przemyślał sens cierpienia i wyrażał to wielokrotnie w słowach wypowiadanych i w słowach pisanych. Papież pisał: ludzkość przechodzi przez kalwarię cierpienia. Ukrzyżowany Chrystus jest jakimś dowodem solidarności Boga z cierpiącym człowiekiem. Bóg staje po stronie człowieka. Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość. A potem cierpienie położyło się na nim samym ogromnym ciężarem. I wtedy, kiedy papież był bardzo chory, bardzo cierpiący, to jednak przekazywał światu bardzo dużo. A wtedy, kiedy odchodził, to właściwie świat się zatrzymał. To tak na początek kilka wspomnień, refleksji. A teraz przedstawiam Państwu naszego gościa, mojego i Państwa. Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista geriatrii. Pan doktor Marek Widenka. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Panie doktorze, jest pan młodym człowiekiem. Proszę powiedzieć, kiedy pan zdążył to wszystko zrobić? Interna, paliatywna, geriatria?
Nie planowałem tego, przyznam szczerze.
Tak wyszło, tak?
To tak Pan Bóg układał, tak. Ja to tak widzę w swoim życiu, a mianowicie wiedziałem, że chcę pracować jako lekarz i to jako lekarz zajmować się chorym w całości. Więc od początku, nawet jak byłem na studiach, wiedziałem, że nie chcę być jakimś okulistą, czy laryngologiem, czy takim wąskim specjalistą, tylko interesuje mnie specjalizacja, która będzie bardzo ogólna. Więc dlatego choroby wewnętrzne stały się tą moją pierwszą specjalizacją. No i jak specjalizowałem się w chorobach wewnętrznych, to też bardzo mi było po drodze do tych osób takich najbardziej cierpiących, chorych, skrajnie, terminalnie, jak się to mówi, na choroby nowotworowe. I to było początkiem zainteresowania, najpierw takiego bardziej wolontaryjnego, a później już w ramach pracy, bez specjalizacji na rzecz hospicjum, co skłoniło mnie do robienia specjalizacji z medycyny paliatywnej. A to z kolei...
A geriatria właśnie.
No właśnie, ale tutaj pracując dla chorych nowotworowo, miałem mnóstwo kontaktów ze strony rodzin zwłaszcza, którzy pytali mnie o pomoc dla osób, które no, też były ciężko chore, ale nie na chorobę nowotworową. I ja niestety, pracując w ramach kontraktu z NFZ-em, no, nie mogłem takich chorych przyjmować, bo właśnie kontrakt to ograniczał. No i to mnie jakoś otworzyło oczy, że jest bardzo dużo osób starszych, cierpiących, równie mocno, a czasem nawet mocniej niż osoby chore nowotworowo, które no, też potrzebują pomocy. I to zwróciło moją uwagę na geriatrię, która dopełniła jak gdyby te pierwsze specjalności i uważam, że teraz no, jakoś tam staram się kompetentnie pomagać tym osobom również.
No tak, pan doktor jest bardzo skromny, bo nie powiedział pan doktor o tym, że jeszcze w trakcie, kiedy pan robił chyba specjalizację pierwszą chorób wewnętrznym, studiował pan i skończył pan teologię.
Tak, to prawda. Widzę, że jest pani dobrze przygotowana. W każdym razie, no to niewątpliwie też wpłynęło na moje życie i to wynikało z takiej mojej historii nawrócenia, którą przeżyłem na studiach medycznych, w trakcie której też no, Bóg stał się ważnym w moim życiu i stał się takim elementem, jeśli mogę tak powiedzieć, który no, w zasadzie był tym fundamentem, na którym później budowałem wszystkie moje decyzje i buduję dalej. No i tak, studiując teologię też poznawałem właśnie sens cierpienia, poznawałem też teologię cierpienia i dalej mi to pomaga trwać przy tych chorych.
To ja jeszcze dodam, proszę Państwa, że pan doktor swoją żonę obecnie poznał na przystanku Jezus. Powiem od razu, że bardzo ten fakt studiowania teologii, ten przystanek Jezus, to mnie bardzo tak zainspirowało i już w tej chwili, panie Marku, zapraszam i słuchaczy też od razu zapraszam, w przyszłym miesiącu spotkam się z panią Aleksandrą i panem Markiem Widenka. W tym momencie pozdrawiamy żonę pana Marka, pani bardzo Olu, serdecznie. Pozdrawiamy. Pani Ola jest również z wykształcenia lekarzem, stomatologiem, ortodontą i już też się zgodziła na to, że będzie program związany właśnie ze stomatologią, z ortodoncją, a póki co spotykamy się za miesiąc z wami w programie. A teraz do tego zasadniczego może tematu. Panie doktorze, na czym, bo w ogóle geriatria nie jest taką specjalnością znaną, nie ma tych lekarzy, aż tak dużo nie ma oddziałów szpitalnych, we wszystkich szpitalach przecież nie ma oddziału geriatrycznego. Na czym polega specyfika oddziału geriatrycznego? Jakie tam schorzenia? Jak trafiają na oddział? Kto kieruje tych pacjentów? A myślę, że proszę zacząć od tego, jaki to jest pacjent geriatryczny, ile trzeba mieć lat, żeby się kwalifikować.
Według polskich ustaleń NFZ tą granicę wieku ustala na 65 lat, więc 65 plus,
plus 65
to jest pacjent geriatryczny. Rzeczywiście oddziałów geriatrycznych jest bardzo mało, niestety, gdyż uważam teraz z perspektywy już poznania tej geriatrii, że no, dużo tracimy, nie wiedząc wielu elementów dotyczących opieki nad osobą starszą, gdyż ta opieka jest dosyć specyficzna i chociażby specjalizując się w chorobach wewnętrznych, nie miałem takiego przeświadczenia o wielu właśnie takich drobnych różnicach, które wpływają na to, że rzeczywiście bardzo wiele się zmienia na sam koniec postępowania. Szpital czy oddział geriatryczny szpitalu różni się swoją strukturą przede wszystkim dlatego, że pracujemy jako zespół, nie tylko lekarsko-pielęgniarski, ale także w skład zespołu wchodzi obowiązkowo rehabilitant, psycholog. Mamy ścisłe powiązania z pracownikiem socjalnym szpitala. Jest też inny rozkład pielęgniarek w stosunku do pacjentów. Dodatkowo są też opiekunowie. To wszystko wpływa na to, że przyjmując pacjenta na oddział, my prowadzimy tak zwaną ocenę geriatryczną. To jest taki nazwy wyróżnik, całościowa ocena geriatryczna, która polega na przeprowadzeniu i wywiadu, oczywiście i badania, ale też takich testów określających sprawność pacjenta zarówno pod kątem jego możliwości fizycznych, ale też właśnie jego sprawności psychicznej, jego zdolności do samoobsługi, do realizowania różnych zadań w codzienności. Rehabilitant ocenia także pod kątem ryzyka upadków i takiej też ogólnej sprawności właśnie fizycznej pacjenta. I to nam pozwala mieć taką szerszą ocenę tego chorego, nie tylko w perspektywie ściśle lekarskiej, ale także jego zdolności radzenia sobie w środowisku. I to wyznacza też priorytety opieki. Mając tego pacjenta podsumowanego tak na starcie, widzimy, w jakich przestrzeniach on najbardziej niedomaga i tak staramy się ukierunkować tą pomoc. Zazwyczaj ta pomoc lekarska jest dominująca, bo ktoś zgłasza się jednak do szpitala no, z jakiegoś takiego powodu jednego czy wielu medycznego, natomiast niejednokrotnie później okazuje się, że pomoc psychologa czy właśnie równoległa rehabilitacja jest równie ważna jak te nasze postępowanie lekarskie, dlatego ten zespół jest tutaj bardzo ważny.
Ale to na oddział kieruje lekarz rodzinny.
No to różnie, przede wszystkim lekarz rodzinny, ale też czasem te skierowania są z innych oddziałów. Czasem też kieruje nas bezpośrednio lekarz w ramach, dyżurujący w ramach SOR, który też kwalifikuje wstępnie pacjenta. Tak. Także niekoniecznie tylko lekarz rodzinny, ale rzeczywiście dominującą ilość skierowań to te skierowania, stanowią skierowania z opieki rodzinnej.
Czy są jakieś choroby, jakieś schorzenia, które właśnie często u tych pacjentów są, czy to są pacjenci na przykład poudarowi? Bo ja sobie tak wyobrażam, jeśli nie ma w szpitalu oddziału geriatrycznego, to tacy pacjenci no, trafiają na internę, bo są na przykład tam po udarze, jakiś stan, dalszy stan poudarowy. Czy tacy pacjenci do was trafiają?
Zanim tak, tak odpowiem wprost na to pytanie, to chcę powiedzieć, że właśnie czasem mylnie nasz oddział się kojarzy z takim oddziałem, który niegdyś funkcjonował jako oddział przewlekle chorych. Geriatria to nie jest oddział przewlekle chorych. My jesteśmy taką interną, czasem neurologią i bardzo rzadko psychiatrią, tak, dla osób w 65+, czyli dla nas się też przyjmuje tak samo jak na interne, ostre stany, bo wiele ludzi do nas się zgłasza, właśnie, którzy mają przewlekle chorego w domu i nie jest to stan, w którym nagle się coś pogarsza, tak, nagle się coś zmienia. Ten chory od wielu miesięcy jest w tym samym stanie fizycznym, psychicznym, tak, ale rodziny, nie wiem, wyczerpały możliwości opieki, nie mają takich możliwości, szukają miejsca dla tego chorego. I na pewno oddział geriatryczny, i to stanowczo chcę tutaj zaznaczyć, nie jest takim miejscem.
No właśnie, bo chcą trafić na geriatrię, ale to nie to,
to
miejsce.
Nie. Nasz oddział jest dedykowany osobom 65+, z konkretnym problemem, który jest na teraz, który się zaczął. Jest zapalenie płuc, jest, tak, niewydolność serca, jest jakiś problem z ciśnieniem, z cukrzycą.
Tak.
I my jak najbardziej na to chcemy odpowiedzieć. Przy okazji oczywiście najpewniej wychodzą jeszcze inne rzeczy, bo pacjent geriatryczny to też pacjent charakteryzujący się wielochorobowością. I nawet jeśli jedna choroba jest przyczyną hospitalizacji, to zazwyczaj wiele rzeczy po drodze wychodzi, bo pacjent taki, zwłaszcza w takiej zaawansowanej starości, czyli tam powiedzmy powyżej 85 lat, jest bardzo kruchy. Kruchość to jest taki nawet zespół kruchości, który mamy tylko w geriatrii. I czasem wystarczy niewielka zmiana, nie wiem, drobne zapalenie oskrzeli, które dla osoby 30-letniej nie byłoby żadnym problemem. Ta osoba by nawet chodziła do pracy. Natomiast dla takiej osoby jest już ogromnym wyzwaniem. Organizm już ma tak niewielkie możliwości adaptacyjne i tak mały margines możliwości dostosowania się do tej nowej rzeczywistości choroby, że po prostu pojawiają się kolejne problemy. Pojawia się wtórnie niewydolność krążenia, ktoś schodzącego staje się osobą leżącą, gorzej funkcjonuje mentalnie, nie radzi sobie. Wielokrotnie rodziny przychodzą, mówią, jak to się stało, że jeszcze 2 dni temu pacjent chodził, sam mieszkał, i nagle on jest w szpitalu osobą zupełnie leżącą. No właśnie dlatego, że organizm do tej pory jakoś miał kruchą granicę, ale sobie jeszcze radził. I nagle przychodzi błaha, wydawałoby się choroba, ale dla tej osoby jest to bardzo ciężka choroba, która diametralnie zmienia całość jej funkcjonowania.
Ale jeśli na przykład pacjent 70-paroletni ma zaburzenia rytmu serca, to trafia na kardiologię czy na geriatrię?
To zależy, jak one są istotne. Jeśli to jest rzeczywistość wymagająca na przykład wszczepienia układu stymulującego serce, no to wiadomo, że to na kardiologię mamy, tego nie robimy.
Tak, tak.
Natomiast jest to, przytoczę tutaj taki standardowy przykład migotania przedsionków. Myślę, tak, że wielu słuchaczy kojarzy takie hasło, mimo że to medyczne rozpoznanie. No to często trafia do nas, bo nie trzeba kardiologii. Ja nawet jestem trochę przeciwny takiej bardzo modnej teraz specjalistyce. To znaczy, że ci pacjenci, nawet starsi, wielokrotnie są wożeni przez rodzinę zaangażowaną i tutaj akurat fajnie, ale do różnych specjalistów po kolei, tu do kardiologa, tu do pulmonologa, tu do reumatologa, tu do jeszcze jakiegoś innego specjalisty, nawet w sytuacji nie jakiejś bardzo zaawansowanej choroby z tego względu, na jakieś na przykład naciśnienie, które jest powszechną chorobą,
tak,
nie wymaga jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy, chyba że jest jakieś tam, nie wiem, oporne i wyjątkowe. Takie się też przypadki zdarzają, ale generalnie to jest to taka choroba, powiedziałbym, standardowa, leczona na wielu oddziałach i z tego powodu nawet nie należy do kardiologa wozić takiej starszej osoby, bo dla niej ten transport już jest wyzwaniem. Często siedząc w kolejce, często dochodzi do jakiegoś przeziębienia na przykład, pojawia się kolejny problem. Mało tego, taka wielospecjalistyczna opieka powoduje, że ci pacjenci dostają jakiś zestaw leków.
Tak, i bardzo dużo tych leków dostają.
Ale to nie wynika z błędu lekarskiego, bo czasem jeden lekarz specjalista nie wie o drugim. Więc często jest tak, że kardiolog pisze swoje leki, później ktoś idzie do innego specjalisty, ten nie wiedząc, bo często rodzina myśli, no ale co ma pulmonolog do kardiologa, po co mu pokazywać te leki? Więc pulmonolog nie wie o tych lekach, daje swoje leki, jakiś tam jeszcze inny pan doktor daje jeszcze swoje leki i w sumie ci pacjenci nieraz przychodzą z 2-3 torbami leków do nas, naprawdę. Zdarza się, że przynoszą 2 reklamówki pudełek po lekach i to wszystko biorą.
Tak.
Taki rekordzista tam do 30 tabletek na dzień.
No to teraz, panie doktorze, jak już tu zaczęliśmy troszeczkę o tej rodzinie mówić, to właśnie jak wygląda współpraca z rodziną pacjenta geriatrycznego?
Różnie.
Różnie, to znaczy różnie, to lepiej, bardziej dobrze, bardziej nie.
Różnie to znaczy, że są rodziny niezwykle zaangażowane, które robią naprawdę wiele dla tych chorych i często je podziwiamy. w tym, jak bardzo się poświęcają, jak przeorganizowują swoje życie też po to, żeby być przy tej osobie starszej, zapewnić jej no, to, co jest potrzebne, w zależności od właśnie sytuacji zdrowotnej. Ale nie mogę też nie powiedzieć o tym, że najwięcej problemów mamy nie z chorymi, tylko z rodzinami, przez to, że często ten problem właśnie pewnej kruchości starości jest nierozumiany. Nierozumiany i wielokrotnie dopiero pokazanie czasem właśnie tych testów, które przeprowadzamy u pacjenta, zwłaszcza tych testów psychologicznych, no, otwiera oczy tej rodzinie na problem. To jest nagminne, że są pacjenci, pacjentki, którzy mieszkają sami w mieszkaniach, w różnych sytuacjach, zostają na noc sami, radzą sobie tam jakoś sami. Ta rodzina towarzyszy im na tej zasadzie, że tam ktoś przyjdzie, czasem nawet niecodziennie, przyniesie jakieś jedzenie, doglądnie i tak dalej, ale leki ci pacjenci biorą sami, to jedzenie przetwarzają sobie na posiłki sami i tak dalej. I często w testach nam wychodzi, że ci pacjenci są na takim etapie, że za bardzo nawet jest taki prosty test rysowania zegara. Polega on na tym, że w takim kole na kartce trzeba wpisać cyfry zegara, tak jak są na tarczy zegarowej. I często bywa tak, że ten pacjent nie jest w stanie tego zrobić. Nie jest w stanie, wydaje nam się, jak ktoś nie miał z tym do czynienia, że to jest tak banalne, ale naprawdę wielokrotnie jest tak, że jest to niezwykle trudne dla tych starszych pacjentów i to jest taki bardzo czuły test na już zaburzenia funkcji poznawczych, czyli takie powiedzmy początki otępienia. I wielokrotnie dopiero pokazanie rodzinie tego zegara, znaczy pustego zegara albo zupełnie jakoś wypełnionego, że te cyferki są po całej kartce, tylko nie w tej tarczy, otwiera dopiero możliwość rozmowy, że skoro taki pacjent nie potrafi sobie wpisać cyfr do zegara, który zna od dzieciństwa, tak, to jak on może sobie rozdzielić leki?
Leki, tak.
To jak może sobie przygotować jakiś bardziej skomplikowany posiłek poza kanapką, albo czasem nawet tej kanapki nie może zrobić. Mieliśmy taki przypadek całkiem niedawno, że jeden z synów pacjentki twierdził, że on super się opiekuje pacjentce, bo on raz na tydzień jej zaopatruje całą lodówkę. Ale ta pacjentka miała na tyle dużo schorzeń, że nie potrafiła praktycznie, z trudem chodziła do łazienki. Więc zapytaliśmy się, jak ta pani ma do tej lodówki dojść, tak, żeby sobie jeszcze tymi niesprawnymi rękoma przygotować tak, ten posiłek. Już nie mówiąc o funkcjach poznawczych, które też tam były mocno zaburzone. Więc czasem brakuje takiej po prostu wyobraźni, no, która by pozwoliła w jakiś prosty sposób zobaczyć to, że no, ta moja mama czy tata no, niestety nie radzi sobie już. On sobie radził tam jakiś czas temu, ale teraz sobie nie radzi, trzeba go wesprzeć w tym.
A czy wśród tych pacjentów geriatrycznych jest więcej kobiet? Czy jak to jest?
Nie,
tak, no. Nie ma tu jakiegoś takiego.
Znaczy, częściej rzeczywiście takie? Na oddziale się pojawiają kobiety, to prawda, ale bywają też takie okresy, gdzie jest więcej mężczyzn, więc nie wiem, musiałbym to policzyć jakoś statystycznie, ale nie wydaje mi się, że jakaś jest istotna
przewaga. Nie jest to tak
przewaga.
Na pierwszy rzut oka.
Tak,
jakby,
chociaż mężczyźni tak, w Polsce żyją zdecydowanie krócej.
No właśnie, tak.
Więc tych najstarszych pacjentów jednak tak. Pod względem płci jest więcej kobiet.
No właśnie, tak sądziłam, bo rzeczywiście ta umieralność wśród mężczyzn jest...
To jest tam różnica około 7 lat nawet.
No cóż, proszę Państwa, to już troszeczkę informacji mamy na temat tego oddziału geriatrycznego, to ja może teraz poproszę o piosenkę specjalnie też taką jakby w temacie. Ten pierwszy siwy włos zażyczyłam sobie dla Państwa, bo to też taka piosenka mówiąca o upływie czasu i o tym, że ten nasz wiek ciągle jest coraz już dłuższy, dłużej, coraz dłużej żyjemy. Zapraszam na przerwę.
Babie lato wolno płynie przez jesienny par. Z dala ktoś na mandolinie kołysankę gra. Choć mi miła pod nas stary dąb, jakże kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz, mila, przed wzruszeniem trudno się obronić. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech. czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni. Tak piękno mamy jesień, miła, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Jak obłoki dwa łabędzie przecinają staw, człowiek zawsze wracać będzie do lirycznych spraw. Chodźmy już, sięgnie słońca blask, w domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat, idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni. Tak piękno mamy jesień, miła, cicho i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić.
Witam Państwa po przerwie. Dla tych osób, którzy w tej chwili włączyli radioodbiorniki, informuję, że moim gościem dzisiaj jest pan dr Marek Widenka, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej i geriatrii. Jednocześnie informuję Państwa, że uruchamiamy telefon Radia Rodzina numer 62 766 89 09. Jeśli coś w tym temacie chcielibyście Państwo powiedzieć, zapytać, zapraszamy, a ja wracam do rozmowy z panem doktorem. Panie doktorze, powiedział pan coś takiego, że nieraz trafiają do was pacjenci i mają całą torbę leków od różnych specjalistów. Co wy wtedy robicie z tym tematem?
No przede wszystkim oceniamy pacjenta pod kątem jego rzeczywistych problemów zdrowotnych, chorób. Przeglądamy dokumentację medyczną, próbujemy to zebrać. Niestety rzeczywiście się zdarza, że nie jest to jedna, a kilka toreb i w tej torbie się leki dublują, bo to jeszcze jest ten problem, że nie tylko one się sumują od różnych specjalistów, ale też jeden, nie wiedząc o drugim lekarzu, pisze podobne leki nieraz. A teraz mamy tak, że jedna substancja występuje pod 10 nazwami w aptece, bo różne firmy ją produkują. I pacjent tego nie wie, tak? Jak się lek inaczej nazywa, no to on nie wie, że to może być ten sam lek.
Tak.
Więc wielokrotnie w tej torbie są leki, które się dublują. Dlatego po tym badaniu, po tej ocenie pacjenta, kiedy już tam rozpoznajemy najważniejsze przestrzenie, gdzie powinniśmy zadziałać, no przeglądamy oczywiście te leki, to jest jedna z podstawowych naszych zadań. I nie ukrywam, że odkąd też uczę się tej geriatrii i zrobiłem na specjalizację, to więcej leków odstawiam niż zalecam. I rzeczywiście, oczywiście to też jest różnie, bo są bardzo schorowane osoby, które mają tak wiele kluczowych chorób, istotnych, które mają specyficzne znowu leczenia zalecane, że trudno w tym manipulować i trudno cokolwiek zmieniać i czasem, no niestety, od nas też osoby wychodzą tam z kilkunastoma pozycjami leków, ale to się zdarza bardzo rzadko, bo obecnie i tu w geriatrii też jest ogromny nacisk na to, żeby rozpoznawać tak zwane interakcje lekowe, czyli te leki wchodzą w reakcję nie tylko z chorobą, ale też między sobą. Jedne z nich nieraz jest coś takiego jak zespół jatrogenny, tak może mądrze się nazywa. Chodzi o to, że czasem leczymy nie chorobę, a powikłanie konkretnego leku. Dajemy na przykład lek na nadciśnienie, ale niestety obniżamy to ciśnienie za bardzo. Pacjent starszy, zwłaszcza z niskim ciśnieniem, ma duże ryzyko zawrotów głowy. Więc na te zawroty nie odstawiamy, czy nie redukujemy dawki tego leku hipotensyjnego, tylko pacjent przychodzi do lekarza i mówi, że ma zawroty głowy, więc lekarz daje drugi lek na zawroty głowy. Ten legł na zawroty głowy, załóżmy, że ma powikłanie rzdań nudności. I znowu nikt nie przegląda tego pod tym kątem, że to może być powikłanie polekowe, tylko daje trzeci lek na nudności i tak dalej, i tak dalej. I tak możemy generować nieskończoność tych leków. Więc my próbujemy po prostu sobie to rozłożyć na biurku, czasem tego biurka brakuje, po to, żeby zobaczyć, co rzeczywiście jest ważne, a co nie. Ale z reguły udaje się zejść poniżej 10, chociaż zasada jest taka, że już 8 leków wchodzi w konkretne i ważne, istotne medyczne interakcje, więc jak się zejdzie poniżej 8, to jest super. Ale nie jest to zawsze możliwe i nie ukrywam, że jest to wielokrotnie taki wybór trudny, co zostawić, a co dać. No, do tak. tego jeszcze dochodzą preferencje finansowe pacjenta.
Tak, to jest chociaż, chyba też ważne, prawda?
No, jak ktoś brał 30 leków i jakoś było na to stać.
Tak, to i chyba w tych 8, 10 no, się znajdzie, prawda?
Więc tutaj, chociaż niekiedy niestety trzeba sięgnąć zastępując coś, na przykład kilka leków jednym lekiem, no trzeba sięgnąć po droższy lek, więc tutaj trzeba znowu porozmawiać, czy jest to możliwe. Czy ktoś, no może, staramy się to robić tak, żeby też to uwzględnić, bo niestety niejednokrotnie też widzimy, że taka sytuacja jest, że ktoś wychodzi z kompletem leków. Miałem taką sytuację, że pani odwiedziłem w takiej lepiance pacjentkę, to już temat hospicyjny bardziej, chociaż ta pani też miała wiek swój, więc geriatryczna też była.
Tak.
Żyła w takich warunkach, że ja nie wyobrażam sobie, że jeszcze współcześnie takie warunki na wsi mogą występować. I była świeżo po oddziale ortopedycznym i pokazała mi listę leków, to stwierdziłem, że na te leki to tak kilkaset złotych lekko, nie? No i zapytałem ją, dlaczego, jak to jest, czy on ją na to stać. Ona mówi, myśli pan, że mnie ktoś na to, o to zapytał.
Nikt nie zapytał, tak.
Także tak też bywa.
Tak, a to jednak też jest ważny aspekt i trzeba go wziąć pod uwagę, prawda? Panie doktorze, pacjent z takim przewlekłym schorzeniem opuszcza oddział wasz, oddział geriatryczny i wraca do domu. I co dalej? Bo pacjent może ma rodzinę, może nie ma. Jakie mogą być jego dalsze losy?
Jak wraca do domu, to jest super.
Właśnie, no.
Generalnie to jest trudne, dlatego że nieraz trudno jest na początku, bo wchodzą właśnie te pertraktacje z rodziną, mówienie o tych pewnych brakach pacjenta, które muszą być jakoś zastąpione przez rodzinę i uzupełnione. I to jest pierwszy trudny temat, bo nie wszyscy to chcą przyjąć, zobaczyć. Tak. Czasem też obiektywnie, bo ktoś pracuje, musi wyjeżdżać, ma delegację.
Właśnie,
to nie jest takie proste. Ja tego, broń Boże, nie chcę oceniać, bo rzeczywiście są różne sytuacje życiowe. I niejednokrotnie rzeczywiście rodzina się bardzo stara, ale ma taki system funkcjonowania, że nie jest to do pogodzenia. No i tu się zaczyna drugi problem, to znaczy pacjent tam leży, trochę się go poprawi w różnych przestrzeniach, ale najczęściej to i tak nie jest wystarczające, żeby ta osoba żyła zupełnie samodzielnie. No i pojawia się kolejna rozmowa z rodziną, albo już któraś z kolei. No, co dalej?
Co dalej z tym pacjentem? Tak.
No tutaj są różne możliwości. Oczywiście najlepszym miejscem dla takiej osoby jest dom. Czy mieszkanie, tak?
Tak,
własne lokum jakieś. Niemniej no nie jest to czasem możliwe. Tutaj przychodzi nam w pomoc pracownik socjalny, który też jest właśnie takim łącznikiem z opieką społeczną, zewnętrzną, która też ma możliwość umieszczania takiej osoby w jakimś domu pomocy społecznej, czy też kontaktowania z zakładem opiekuńczo-leczniczym, gdzie takie osoby właśnie mogą przewlekle leżeć. To jest ta różnica między oddziałem geriatrycznym, a tymi zakładami, czy DPS-em,
tak,
gdzie
tak.
takie właśnie stabilne już osoby wyprowadzone z jakiegoś ciężkiego stanu mogą leżeć. Do nas często właśnie, jeszcze nawiązując do tego, przychodzą pacjenci, rodziny pacjentów, którzy aktualnie leżą na przykład ortopedii, bo złamały nogę.
Tak.
Albo na neurologii, bo właśnie przeszły udar. Ten udar tam jest leczony i już jest lepiej i teraz mają iść do domu. No i oni do nas przychodzą, czy mogą jeszcze przyjść na geriatrię.
To od razu no tak, też... bo taki świeży udar idzie na neurologię, ale później mógłby jeszcze u was może
no właśnie, ale to dla tych osób, które potrzebują rehabilitacji, są oddziały rehabilitacji neurologicznej, a dla tych osób, które nie potrzebują już rehabilitacji, albo jest ta rehabilitacja jakoś utrudniona, niemożliwa z powodu innych schorzeń,
tak.
no to one już nie muszą do nas przyjść, bo my
czyli
z nimi nic więcej nie zrobimy. Tak. Ale tutaj właśnie przychodzą z pomocą te zakłady opiekuńczo-lecznicze, czy pielęgnacyjno-leczniczy, które właśnie przejmują takich pacjentów i tam mogą ci pacjenci miesiącami nawet leżeć. I to jest takie miejsce, które powinno służyć właśnie takim osobom przewlekle chorym, które niestety nie mają zapewnionej tej opieki w domu.
Dobrze, ale do tych zakładów opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych kierujecie wy? Czy to jest miejsce, gdzie jest finansowane przez NFZ,
tak.
czy to jest sprawa opieki społecznej?
Nie. DPS, czyli Dom Pomocy Społecznej, to jest sprawa opieki społecznej. Tam jest
tak.
kwestia odpłatności ustalona ustawowo tak. na zasadach procentu dochodów, tak, czyli tutaj emerytury. Natomiast jeśli chodzi o zakład opiekuńczo-leczniczy czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, to są jednostki NFZ-owskie, gdzie jest skierowanie i gdzie jest... Tam też jest jakaś odpłatność ustalana, natomiast kieruje tam każdy lekarz, od lekarza rodzinnego poprzez specjalistów danych oddziałów. Każdy zakład ma tam swoje druki, one generalnie są bardzo zbliżone, które wypełnia lekarz kierujący, tam trzeba opisać stan zdrowia, generalnie najważniejsze potrzeby pacjenta, żeby ukierunkować tę pomoc. I z takim wypełnionym kilkoma arkuszami tych skierowań i różnych tam dokumentów, rodzina udaje się do wybranego miejsca, bo tu też może sobie wybrać.
Wybiera sobie rodzina, tak?
Tak, najczęściej...
Tak dużo jest takich zakładów, łatwo tak się, że tak powiem,
czy coraz dostać? Więcej, na szczęście, bo potrzeba też jest bardzo duża.
No właśnie.
Tutaj mamy w okolicy w Ostrowie, mamy na Zagorzynku, w Kaliszu, mamy w Pleszewie takie miejsce, no i jeszcze tam im dalej, tym też się znajdują, tak? Także tutaj rodziny najczęściej kontaktują się, szukają, gdzie jest najmniejsza kolejka, no bo niestety tam są kolejki. No i jakiś taki zakład wybierają i jadą. No, problem jest z tym, że trzeba jeszcze znaleźć coś na ten czas oczekiwania.
Właśnie chciałam powiedzieć, że zanim powiedzmy, że trzeba poczekać 2-3 tygodnie, no nieraz rodzina nie jest w stanie jakby osoby wziąć do domu i zapewnić jej opiekę. No to gdzie wtedy?
Znaczy, tutaj trzeba rozróżnić sytuację, że nie jest w stanie, bo jest tak ciężki stan pacjenta, lub nie jest w stanie, bo po prostu nie ma takich możliwości jako opiekuńcza jednostka.
To ja bym
podstawowa.
Powiedziała, że nie ma takich możliwości, powiedzmy, rodzina, bo jeśli jest stan ciężki, to myślę, że mógłby być.
To zostaje
w szpitalu,
to na oddziale, tak jest. Właśnie to szukamy sobie... jakiejś rady na to, tak?
Tak, ale nie jest.
Choć nie
w stanie
zawsze jest to
względu,
też możliwe, bo czasem jest ktoś po prostu ciężko chory, przewlekle. No i teraz pytanie, czy do końca życia ma być u nas? No nie może być, bo inni czekają. Więc tutaj jest pewien problem.
No ale powiedzmy, że jest oczekiwanie na zakład opiekuńczo-leczniczy.
Rozumiem. No to najczęściej podpowiadamy tak, no jest do dyspozycji pielęgniarka środowiskowa, jest do dyspozycji, są do dyspozycji pielęgniarki właśnie związane z MOPS-em lub GOPS-em, w zależności gdzie ktoś mieszka. I to są te takie, różnie to się określa, ale pielęgniarki PCK, tak? Tam jest pewna minimalna odpłatność, ale jest za takie pielęgniarki. No i jest cała pula komercyjnych propozycji, tak, opieki. Teraz
myślę,
dużo
że coraz
jest
więcej jest tych komercyjnych.
Pani z Ukrainy, które też właśnie w ten sposób posługują jako takie osoby towarzyszące, a nawet mieszkające, bo już też spotkaliśmy niedawno taki syn pacjentki właśnie wszedł na taki układ, że on jeden z pokoi, bo najczęściej te osoby mieszkają w jednym pokoju, a mają duże mieszkania albo domy wręcz. Więc wynajął ten pokój tej Ukraińcy w zamian za opiekę nad tą chorą. To, co się dzieje nagminnie na Zachodzie.
Tak.
To nie jest nic nowego,
tak,
co przejmujemy.
Bo przecież słyszy się, że nasze kobiety nieraz wyjeżdżają na Zachód i opiekują się tam starszymi chorymi. I rzeczywiście też spotkałam się, właśnie ktoś chory, właśnie mieszkała u niego kobieta z Ukrainy i się opiekowała. No to czyli się szuka jakieś...
Aczkolwiek reakcje, muszę pani powiedzieć, są bardzo różne.
Proszę powiedzieć.
Powiem tak trochę z życia, bo to zawsze najciekawiej.
Oczywiście.
Niedawno, chyba z 3 tygodnie temu, mieliśmy taką bardzo schorowaną panią starszą na oddziale, gdzie córki nam zapowiedziały, że absolutnie mamy do domu nie wezmą, że zrzekają się wszelkiej możliwości opieki, nie chcą się interesować i nie będą tego robić. No i tak trochę też poszperaliśmy, jak to jest, no i okazało się, że nie ma takiej możliwości, bo jest obowiązek alimentacyjny.
Obowiązek, oczywiście.
Jest obowiązek i dopóki ktoś nie ma orzeczenia sądu, że jest zwolniony z takiego, bo mogą być różne sytuacje, ktoś się nie opiekował, tak, nie wiem, ktoś był oddany do domu dziecka, teraz nagle jakieś są żądania i tak dalej, więc też nie chcemy tego oceniać, ale generalnie w takiej sytuacji ktoś musiał sobie wypracować też opinię sądu, no i wtedy oczywiście nie ma problemu, no szukamy innej rady, natomiast generalnie nie można sobie tak powiedzieć,
że nie, tak jest.
Nie interesuje się moim rodzicem, czy tam ktoś, kimś z rodziny.
Jak jest obowiązek rodzica do opieki nad dzieckiem, tak i to działa w drugą stronę. Prosimy o kilka taktów muzyki, za chwilę wracamy na antenę. Szanowni Państwo, cały czas rozmawiam z gościem, panem doktorem Markiem Widenka. Jednocześnie jeszcze raz przypominam numer telefonu do Radia Rodzina, numer 62 766 89 09. Jeśli Państwo macie życzenie włączyć się do tej rozmowy, czy coś zapytać, zapraszamy. A panie doktorze, następna sprawa to opieka hospicyjna, bo jest pan specjalistą medycyny paliatywnej. Kogo dotyczy, kto ją sprawuje, jak to wygląda? Proszę opowiedzieć o tym.
No tutaj jest sytuacja trochę odmienna, dlatego że opieka hospicyjna i paliatywna rozwija się w Polsce dosyć dynamicznie. Jesteśmy wymieniani w Europie jako taki kraj, który ma dobrze rozwiniętą tą sieć. No ona bazuje przede wszystkim na możliwości opieki takiej stacjonarnej i to albo jest oddział medycyny paliatywnej przy szpitalu, albo hospicjum stacjonarne, tak jak u nas w hospicjum w Rozdżałach.
W Rozdżałach, tak, tak.
Drugą formą tej opieki jest opieka domowa, to jest tak zwane hospicjum domowe i ono dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, gdzie pacjent jest w domu i zespół złożony z lekarza i pielęgniarki. W wyjątkowych sytuacjach dochodzi do tego jakiś inny specjalista, jeśli jest taka potrzeba, opiekuje się pacjentem w domu. Natomiast taką formą najprostszą, dotyczącą pacjentów generalnie jeszcze chodzących, no to jest opieka w ramach poradni paliatywnej, która funkcjonuje jak każda inna poradnia, gdzie pacjent przychodzi, chory przychodzi.
Pacjent sam przychodzi, tak. Jak często takie wizyty, na przykład pan jako lekarz, jak często u danego pacjenta pan jest?
W ramach hospicjum domowego, bo w takim pracuję obecnie.
Miałam to właśnie na myśli, może nie sprecyzowałam, tak.
To generalnie jesteśmy zobowiązani do 2 wizyt w miesiącu.
Bo pan
jako
pracuje,
lekarz, jako opieka jako lekarz. Lekarska, już pielęgniarska 2 razy w tygodniu.
Tak, bo pan doktor pracuje w domowym takim.
Hospicjum domowym.
W domowym, tak, nie na oddział, czyli jako lekarz 2 razy. A w międzyczasie co, pielęgniarka też ma jakiś harmonogram przyjść?
I ustalamy indywidualnie z rodziną po prostu.
Tak, według też jakby.
Tak, to też zależy od dynamiki procesu, bo nie dodałem tego, że jednak opieka paliatywna w Polsce generalnie dotyczy praktycznie w 100% osób chorych nowotworowo. Mimo że gdzieś tam w zapisach NFZ-u mogą taką opieką być objęci również pacjenci chociażby z rozległymi odleżynami, czy ze skrajną niewydolnością serca, czy niewydolnością oddechową, to jednak ze względu na ilość pacjentów nowotworowych to jest grupa dominująca i tym jak gdyby otwiera się tą furtkę, gdyż tamci mogą jeszcze szukać jakichś innych form opieki. Natomiast ci pacjenci z chorobą nowotworową, zaawansowaną chorobą nowotworową, no są właśnie objęci tą opieką hospicyjną przede wszystkim.
A proszę powiedzieć, czy ta opieka lekarska to jest tylko walka z bólem, bo rozumiem, że chyba wiodąca jest być może walka z bólem, tak sobie ja wyobrażam.
No to zależy od sytuacji. Rzeczywiście ból jest jednym z podstawowych objawów, chociaż niekoniecznie musi występować, ale rzeczywiście w większości sytuacji występuje i tutaj jesteśmy do tego przygotowani, bo to jest jakaś tam część naszej wiedzy bardzo rozbudowana, która jest w ramach specjalizacji właśnie rozwijana. Natomiast no oczywiście, że nie tylko ból, bo tak się kojarzy nas jako lekarzy bólu. Natomiast no tutaj wchodzi w zakres bardzo dużo innych objawów, nudności, wymioty, jakieś tam objawy skórne, często właśnie współistniejące odleżyny, jakieś rany, stomie i różne inne rzeczy tutaj. Naprawdę jest dużo problemów. W zasadzie tyle problemów, ile...
Ilu pacjentów,
prawda? Tak. Różne jest tutaj. Zaburzenia psychiczne też nieraz tak współistniejące, bo często są to pacjenci albo kończący chemioterapię, albo już po jakimś zakończeniu, czy po naświetlaniach, którzy poza tym, że mają jeszcze ciężką chorobę, to mają jeszcze powikłania tego leczenia, które nie jest wcale jakimś leczeniem błahym. Więc tutaj pojawiają się właśnie te nudności, wymioty, jakieś zmiany właśnie skórne, różne gorączki, zapalenia jelit i inne problemy, na które też odpowiadamy.
A proszę powiedzieć, czy wśród tego zespołu też jest psycholog?
W hospicjum jest zawsze psycholog i tam jest etatowy psycholog, natomiast u nas w bardzo takich wyjątkowych sytuacjach, my mamy o tyle fajnie, że ten oddział, czy tam hospicjum stacjonarne w Rozdżałach jest tym samą jak gdyby instytucją.
Tak, i w razie potrzeby...
Czerpiemy sobie zasoby, tak? Natomiast nie zawsze jest to możliwe, ale generalnie no czasem jest taka sytuacja, że ten psycholog jest wręcz no, konieczny i próbujemy jakoś tam się dogadać, żeby jakaś wizyta się odbyła.
A oprócz was stałych, że tak powiem, pracowników tego hospicjum są wolontariusze, młodzi ludzie na przykład są, którzy chcą odwiedzać, po prostu odwiedzać tych chorych. Czasami,
w domu?
Tak, w domu. Czasami potowarzyszyć, porozmawiać, bo nieraz to bycie z kimś też jest ważne dla pacjenta. Czy są, i są takie
bardzo
osoby?
Ważne.
No myślę, że bardzo ważne.
Zasadnicze tak naprawdę, tak, myślę sobie,
no,
że to...
Tak. Na przykład to macie młodych ludzi, wolontariuszy w tym swoim?
Pojawiają się pojedyncze osoby zainteresowane wolontariatem, ale w rozdziałach. Po domach jest to, ja się nie spotkałem jeszcze, żeby ktoś mi pomagał w zasadzie wolontariatu, aczkolwiek tutaj z księdzem Guzikiem z parafii na Ogrodach, zaraz jak żeśmy się tutaj wprowadzili z żoną, bo ja nie jestem z Kalisza, tylko mieszkam tutaj od 5 lat, no to zaczęliśmy właśnie też ten temat jakoś drążyć i powstała taka fundacja właśnie Mocni Miłością, która z założenia też poniekąd ma odpowiadać na takie potrzeby. Ona jest dedykowana nie tylko chorym właśnie nowotworowo, bo tutaj
tylko
to już wyszło,
chorym,
że to jest jakaś część chorych potrzebujących. Cała grupa jest innych schorzeń i chorych z tymi schorzeniami, którzy też potrzebują takiego wsparcia. Więc tutaj nie dzielimy na tych i na tych. Tylko po prostu jeśli się rodzina zgłasza, tam właśnie jest taki punkt przyjęć na Ogrodach, to tam mamy cykl szkoleń dla wolontariuszy i cała
właśnie,
taka grupa.
Są szkoleni w tym kierunku tej opieki nad chorym, prawda? Żeby jeśli już są w domu tej osoby, żeby wiedzieli, jak ewentualnie pomóc, jak...
To mogę bardzo, korzystając z tego, że mam taką możliwość, zareklamować, bo to jest bardzo fajna rzecz, uważam, i mając jakieś tam doświadczenie bycia w wielu ośrodkach akademickich w ramach specjalizacji, no tutaj udało nam się stworzyć fajną strukturę rozwijania tego wolontariatu, a przede wszystkim tych szkoleń. One się odbywają zazwyczaj raz w roku na jesień. Jeśli ktoś ze słuchaczy jest zainteresowany, to proszę szukać, są ogłoszenia, zwłaszcza przy parafii tam we wrześniu najczęściej. I to szkolenie, które sam troszeczkę przygotowywałem z takimi osobami, które też są z branży, właśnie z pielęgniarkami, rehabilitantami, polega na tym, żeby taką osobę bardzo ogólnie, ale przygotować pod kątem możliwych sytuacji, z którymi może się spotkać z wolontariatem, bo wolontariat z jednej strony jest bardzo prosty, to jest, opiera się na chęci pomagania i poświęcenia czasu dla innej osoby, aczkolwiek w tym wolontariacie może się zdarzyć się mogą, zwłaszcza z ciężką chorym osobą, różne sytuacje. I to szkolenie jest tak pomyślane, żeby dać taką pigułkę podstawowych wiadomości zarówno o pielęgnacji, jak i o chorobach, jak i o problemach psychologicznych, o rehabilitacji i tak dalej, związanych z opieką nad osobą przewlekle chorą.
Tak, myślę, że ta wiedza tutaj dla nich jest bardzo ważna. Spotkałam kiedyś taką młodą osobę, która właśnie jest związana z tą fundacją Mocni Miłością i odwiedza chorych.
Chciałem jeszcze tylko dodać, jeśli mogę,
tak,
że nie trzeba zajmować się chorym w sensie takiej pielęgnacji, jeśli ktoś na przykład mówi, że on nie poradzi sobie z taką sytuacją, że ma jakieś tam opory i tak dalej, to nie trzeba zgłaszać się do wolontariatu tylko po to, żeby to robić, bo można siedzieć, czytać książkę z tym chorym, tak? Można go wyprowadzać na spacer na wózku i nie trzeba wcale tym się zajmować. To chętny do wolontariatu decyduje, jaką przestrzeń chce wypełnić, a potrzeb jest bardzo wiele. Także zachęcam.
Tak, także zachęcamy wolontariuszy, bo to ważna jest obecność innej osoby przy łóżku. Słuchamy, jest telefon, słuchamy panią. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Panią, ja z Panem doktorem Jedenko chciałam rozmawiać.
Bardzo proszę, Pan słucham doktor panią. Też nas słyszy.
Tak,
halo?
Tak, słucham Panią.
Tak, ja chciałam się zapytać tylko o lekarstwa. Te suplementy, czy to są diety takie dobre, czy to nie? Bo tak nieraz ktoś powie, a proszę to Panią, niech Pani to kupi, to jest takie dobre, to coś, coś takiego. I ja to chciałam zapytać doktora o te suplementy.
Proszę Panią, bardzo dziękujemy za to pytanie, bo to jest świetne pytanie. Ja też niedawno byłam na wykładzie na temat suplementów. Panie doktorze.
Właśnie,
tak, to bardzo dziękujemy za pytanie, Pan doktor odpowiada.
W geriatrii mamy dosyć radykalne tutaj zdanie na ten temat, to znaczy tak, po pierwsze pacjent najczęściej nasz bierze już tyle leków, że dokładać mu suplementów diety unikamy, tak mówiąc delikatnie. Po drugie, to już jest jasna sprawa naukowo, że powinniśmy suplementować, jeśli w ogóle, to tylko takie braki, o których wiemy. Czyli nie dajemy lekarstw wzmacniających na wszystko, uzupełniających wszystko, zwłaszcza w jednej tabletce, bo to niekoniecznie wiemy, że to jest potrzebne. A nieraz możemy zaszkodzić w tym, że ten lek, nawet ziołowy, wejdzie nam w interakcję z lekiem podstawowym, na przykład kardiologicznym. Do tego zaraz dojdę. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli na przykład pacjent ma osteoporozę i wiadomo, że ma mało wapnia, to jak najbardziej kupujemy wapń i bierzemy wapń, nawet jest to zalecane, czy i witaminę D. Jeśli pacjent ma stwierdzony niedobór witaminy B12, to powinien taką witaminę otrzymywać i tak dalej. Jeśli jest potwierdzony niedobór badaniem konkretnym medycznym, jak najbardziej trzeba to uzupełniać. Natomiast jeśli chodzi o takie zalecania, bo ktoś tam ma, ktoś tam wie, albo w aptece chce sprzedać, absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że są badania już pokazujące, że te leki w sposób istotny zaburzają działanie innych lekarstw. I na przykład, jeśli ktoś bierze leki na krzepnięcie, które nie są błahe, bo mogą wywołać albo krwotok, albo mogą nie działać i dać zatorowość, bo po to są dawane, weźmie na przykład taki dziurawiec, bardzo reklamowany nieraz i zalecany zioło, jeszcze żeby było dodatkowo, a nie jakiś tam chemiczny preparat, może sobie zwiększyć stężenie niektórych takich leków przeciwkrzepliwych, uwaga, nawet kilkaset razy. Kilkaset razy. Więc ryzykujemy bardzo wiele, a co może nam poprawić taki dziurawiec? Warto wypić samą wodę mineralną i też nam pragnienie zaspokoi, jeśli w takiej formie go chcemy przyjąć. Także jeśli nie ma konkretnych braków, proszę nie stosować.
Dobrze, dziękuję tak. serdecznie, panie doktorze. Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
A my dziękujemy.
Te suplementy tak podawają w telewizji, a to w aptekach, proszę pani, może to tak po prostu nas wmawiają.
Tak, ja jestem za tym, żeby w ogóle był w Polsce zakaz reklamowania leków. Tak, na szczęście w Radio Rodzina nie reklamują leków i o to chodzi.
Tak, bo ta firma ma taniej, a ta firma ma tak. jeszcze taniej i to jest właśnie nasz bunt. Tak.
Proszę nie słuchać tego i nie kupować.
Bardzo dziękujemy pani za włączenie się i poruszenie takiego ważnego tematu. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Szczęść Boże. Panie doktorze, a jaka jest najtrudniejsza taka... Ktoś by powiedział najcięższa, bo się nas się pyta. Mówimy, że ciężka choroba. Jaka jest najtrudniejsza choroba tego starszego wieku?
Moim zdaniem
samotność.
Ja uważam, że wiele różnych schorzeń nie jest tak uciążliwa dla tych chorych, co niestety samotność, z którą się spotykamy na co dzień. To wynika z współczesnych tendencji do różnych sposobów zarobkowania i tak dalej. Nie chcę tego tutaj, bo to jest na osobną dyskusję w ogóle temat. Natomiast niestety większość tych osób starszych, nawet jeśli mieszkają z rodzinami, to zdecydowanie większość swojego czasu spędzają sami w pokoju. I telewizja, jeśli nawet ktoś z niej korzysta, czy radio najlepsze, tak jak Radio Rodzina, tego niestety nie zastąpi. I tutaj właśnie zachęcam do tego, żeby jakoś, jeśli Państwo dysponują różną możliwością zaangażowania, no podjąć tą rękawicę związaną z tym, że wokół nas są tacy ludzie. Oni mieszkają za ścianą nieraz, w tej samej klatce, przykuci nieraz do łóżek albo nie wychodzący tylko dlatego, że nie są w stanie zejść, a ktoś by mógł im pomóc w dwie osoby wziąć wózek i wyprowadzić na powietrze przynajmniej raz za jakiś czas. To naprawdę nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy. Jak ktoś chce coś specjalistycznego, to może przejść takie szkolenie, o którym mówiliśmy, ale zachęcam do tego, o czym mówił papież Franciszek, żeby podnieść się z kanapy, żeby na przykład wstać z tej takiej kanapy naszej codzienności, jeśli ktoś oczywiście może, i otworzyć się na te osoby, które są wokół nas, bo oni są wokół nas, na wyciągnięcie ręki. Gwarantuję Państwu, że w zasięgu kilku kilometrów od Was jest taka osoba, kilkuset metrów nawet od Was jest taka osoba.
No więc też taka była moja intencja, pytając od wolontariuszy, że czasami właśnie bycie z inną osobą jest takie ważne. Panie doktorze, pracuje Pan w szpitalu na oddziale geriatrycznym.
W Ostrowie Wielkopolskim.
Tak,
bo tylko w naszym rejonie taki oddział jest.
Tak, nie ma, w Ostrzeszowie też nie ma. W Ostrzeszowie jest chyba oddział taki dla przewlekle chorych.
Zakład opiekuńczy leczniczy.
Tak, zakład opiekuńczy leczniczy. Pracuje pan w domowym hospicjum, ma pan rodzinę, małe dzieci, z tego co mi wiadomo, prawda? Bo jest pan młody, to małe dzieci są. Jak wygląda pana dzień? Niesie pan pomoc wszystkim? Musi pan być chyba bardzo zorganizowany. Jak to wygląda? W ciągu dnia wszystko jest tak dopięte na ostatni...
To już nie, no. Ja jestem tym szczęśliwcem, który nie musi dyżurować i to jest bardzo wiele.
No tak.
Dla mojej rodziny przede wszystkim to jest bardzo wiele. I rozumiem też tak na marginesie te wszystkie spory o te dyżury, ilość godzin pracy lekarzy. Natomiast no, mój dzień wygląda tak, że zaczynam pracę rano na oddziale właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. My tam startujemy o 7. Nie ukrywam i mogę chyba tutaj śmiało powiedzieć, że staram się wcześniej jeszcze być na mszy świętej, bo uważam, że z Bogiem to wszystko idzie łatwiej. Po pracy na oddziale, którą kończę tam przed 15, mam zazwyczaj ustalone jedno lub dwie wizyty właśnie w hospicjum domowym. No i ląduję w domu zazwyczaj tak około 17, to już najpóźniej się staram być, żeby przynajmniej te kilka godzin z moimi chłopakami spędzić. Wszystko kończy się koło 21, jak dzieci zasypiają, a w zasadzie rozpoczynam, bo wtedy to
tak, bo dzieci
są jedyne chwile, żeby coś ogarnąć, czy w domu, czy właśnie ustalić z żoną, porozmawiać, w ogóle spędzić z nią jakieś takie chwile rozmowy. No i tak to wygląda najczęściej.
No myślę, że jeszcze więcej o takim życiu rodzinnym dowiemy się za miesiąc.
Zapraszam, jeśli możemy przyjść, to chętnie się podzielimy.
Tak. Szanowni Państwo, myślę, że na dzisiaj to wszystko. Myślę, że się pięknie zmieściliśmy w czasie. Informacji było dużo i tak jak mówiłam, zapraszam Państwa na 4. niedzielę marca. Moimi gośćmi będzie pani Aleksandra i pan Marek Widenka. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Do widzenia.